duchowość, wnętrze. A co poza tym, no tak trudno w tej chwili. No tylko z wnętrzem mi się właśnie kojarzy. Znaczy, chodzi o życie duchownego, czy życie duchowe? Bo życie duchowne to jest, kojarzy mi się z życiem osoby duchownej, natomiast życie duchowe z życiem wewnętrznym człowieka. Nie ma co pani pyta.
O życie duchowe.
Aha. To proszę powtórzyć pytanie. Tak krótko to chyba z wartościami, z tym, co człowiek... W swoim, czym człowiek kieruje się w swoim postępowaniu?
Życie wewnętrzne, które dotyczy tego, co ja w środku przeżywam. Jak odnoszę się do spraw wiary, religii.
Głównie z religią.
Tak. Z chodzeniem z Jezusem po prostu na co dzień.
A przepraszam, z jakiego? Aha, Radio Katolickie. Z księdzem Słomką, który na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wykłada tenże przedmiot. Znaczy to tak żartobliwie. Ale w ogóle to na pewno też bliskie życie z Bogiem, pojęte jako po prostu... No, to jest temat tak szeroki, myślę, że tutaj po prostu perspektywa jakiegoś patrzenia duchowego na sprawy takie ziemskie. Na przykład teraz z koleżanką idziemy sobie zjeść pić. Myślę, że również w tym jest pewien jakiś wymiar duchowy, bo spotkać i chcemy pobyć po prostu jako dwie przyjaciółki. I może niekoniecznie będziemy rozmawiać o Panu Bogu, ale myślę, że jeżeli będziemy szczęśliwe, jeżeli będziemy szczere i radosne, to będzie to miało wymiar duchowy.
Życie duchowe. To życie jakimiś głębszymi wartościami wewnętrznymi. Ja myślę, że każdy je ma po prostu. A ważne jest, żeby to wprowadzać jakoś w życie. Tak na co dzień żyć też tym. Umieć powiązać życie właśnie na co dzień. Czy to na studiach, czy już w pracy zawodowej. No nie wiem, trochę też wiąże to z moralnością jakoś.
Bardzo przepraszam, ja mam chrumkształt w tej chwili.
No. Duchowe, przede wszystkim z wiarą, no z wiarą Boga. Z czym jeszcze?
Z taką świadomością chyba każdego człowieka. Przede wszystkim, według mnie.
Tak, właśnie tak.
Tylko mało po polsku.
Nie mam czasu, naprawdę.
Referuj.
Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Zaskoczyła mnie pani.
Nie wiem.
Co to jest duchowość? To bardzo często stawiane pytanie, stawiane zarówno przez teologów, jak i prostych wiernych. Jest ono wyrazem chęci dotarć właśnie do tego, co najistotniejsze w życiu chrześcijańskim. Także zainteresowanie tym terminem, tym pojęciem duchowość rodzi się stąd, że dotychczas dosyć rzadko występowało ono w słownictwie teologicznym i w języku potocznym. Mówiło się raczej o ascetyce, o życiu wewnętrznym, o pobożności. Ale nie wchodźmy tu może w subtelności znaczeniowe, choć nie jest to dokładnie to samo, ascetyka, życie wewnętrzne, pobożność, a duchowość. By odpowiedzieć na postawione pytanie, co to jest duchowość, może lepiej spróbujmy odpowiedzieć przymiotnikowo. Co to jest życie duchowe? Widzimy z tak postawionego terminu, że jest to życie związane z duchem. To znaczy z najgłębszą warstwą osobową człowieka. Warstwą, która pozostaje w sferze oddziaływania Ducha Świętego. Mówiąc więc inaczej, duchowość chrześcijańska jako życie duchowe to życie wedle Ducha. Albo jeszcze inaczej, to takie udzielanie się Ducha Świętego człowiekowi i takie odpowiadanie człowieka na to udzielanie się Ducha Świętego, wskutek którego człowiek staje się uczestnikiem Bożej natury, staje się dzieckiem Bożym, staje się wiernym naśladowcą Chrystusa i w ten sposób dąży do doskonałości, do świętości. Jeszcze dodajmy to, że ostatnio w literaturze dosyć często przez duchowość rozumie się także teologiczną refleksję nad tymże życiem wedle ducha. A więc po prostu przez duchowość także rozumie się teologię duchowości.
I tu nasuwa się kolejne pytanie. Jaka jest różnica między życiem duchowym a życiem moralnie poprawnym?
Rzeczywiście dotykamy tutaj dosyć istotnego problemu, tej różnicy między moralnością, między poprawnością życia moralnego a życiem duchowym. Dawnogowie traktowali życie moralne jako niejako niszpień życia duchowego, natomiast życie ascetyczne, ascetyka traktowana była jako wyższy stopień doskonałości. Było to szczególnie wyraźnie widać w teologii, w tej różnicy między teologią moralną a teologią ascetyczną, mistyczną. Wówczas tak właśnie nazywano teologię duchowości. I uważano, że teologia moralna zajmuje się tym, co konieczne, aby człowiek mógł nazywać się chrześcijaninem, a więc zajmowała się tym, co nakazane, natomiast teologia ascetyczno-mistyczna zajmowała się tym, co zalecane, a więc radami ewangelicznymi, tym, co nie było zobowiązujące dla wszystkich wiernych, lecz dla pewnego grona, dla pewnych wybranych. I z takiego właśnie rozgraniczenia zrodziło się dosyć powszechne przekonanie, że poprawność moralna wystarczy, aby być dobrym chrześcijaninem, że nie ma obowiązku zajmowania się życiem duchowym, dążenia do doskonałości. Taki pogląd jest nie do przyjęcia, zwłaszcza współcześnie, kiedy to Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele przypomniał nam bardzo jasno, że wszyscy, bez wyjątku, bez względu na swoją pozycję społeczną, na swoje powołanie, są powołani do świętości na miarę Chrystusa. I powołanie do świętości jest pierwszym podstawowym powołaniem, a wszystkie inne powołania aktualizują, uszczegóławiają to powszechne, generalne powołanie do doskonałości. A jak powiedzieliśmy przed chwilą, to powołanie do doskonałości to nic innego po prostu jak życie duchowe. Tak więc przeciętny katolik nie może zadowolić się stwierdzeniem, że wystarczy, że będę dobrym. Bo właśnie dobry katolik to katolik, który dąży do świętości, dąży do doskonałości. To katolik, który z całą odpowiedzialnością podejmuje wysiłek życia wedle ducha, uzgadnia swoje życie w tych codziennych konkretach z działaniem Ducha Świętego w nim. Odkrywa to działanie Ducha Świętego i uzgadnia swoje życie z Duchem Świętym, który działa w najgłębszej sferze jego ludzkiego ducha. Tak więc moralność czy teologia moralna wskazuje drogę, pewną drogę do Boga, po której chrześcijanin, katolik krocząc osiąga doskonałość. Natomiast teologia duchowości zajmować się będzie sposobem tego kroczenia i wskazywać będzie środki kroczenia po tej drodze, jaką wyznaczają nam normy moralne. I tu jest właśnie ta różnica pomiędzy życiem moralnym a życiem duchowym, a zarazem widzimy ścisła zależność. Niemożliwe jest życie duchowe bez poprawności moralnej. Pierwszym podstawowym warunkiem postępu w życiu duchowym, a więc dążenia do doskonałości, jest zerwanie ze starym człowiekiem, wyrzeczenie się grzechu, przyobleczenie się w nowego człowieka, to dokąd w chwili Chrztu Świętego i stale musi być ponawiane każdego dnia. Nasz poeta Jerzy Libert powiedział bardzo pięknie: jedno wiem i innych objawień nie potrzeba mym oczom i uszom, dokonawszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę.
Nasuwa się tutaj kolejne pytanie. Czy każdy z nas ma duchowość swoją własną, czy też jest jedna dla wszystkich?
No, tym pytaniem pan dotknął problemu bardzo złożonego, mianowicie problemu, czy jest jedna duchowość, czy mamy wiele duchowości. Polemika wśród teologów na ten temat trwa od dawna i do dzisiaj teologowie spierają się co do tego, czy jest jedna duchowość, czy wiele duchowości. I trzeba powiedzieć, że obie tezy są prawdziwe. Jest jedna duchowość, dlatego że Jezus Chrystus jest jedną drogą, prawdą i życiem dla wszystkich chrześcijan. Bo jedna jest wiara, jeden jest chrzest, jedno jest objawienie. Ale jak powiedzieliśmy przed chwilą, każdy z nas po tej drodze wskazanej przez Chrystusa kroczy na swój własny sposób, a więc realizuje tę duchowość na swój sposób. Możemy więc mówić, że jest wiele duchowości, jest tyle duchowości, ile jest ludzi. A więc obydwie tezy są prawdziwe. Co więcej, ludzie, by pomóc sobie w tym kroczeniu za Chrystusem po tej jednej wyznaczonej drodze, często skupiają się w pewne wspólnoty, w pewne grupy, wzajemnie sobie pomagają i w ten sposób tworzą się szkoły duchowości. A więc pewne środowiska, w których żyje się w sposób podobny, żyje się pewnymi wartościami, środowiska, w których wyakcentowuje się pewne elementy duchowości, jednej duchowości chrześcijańskiej, po to, aby łatwiej osiągać doskonałość. I dla przykładu wymienimy tylko te najbardziej znane, najważniejsze szkoły duchowości, na przykład szkoła benedyktyńska, dominikańska, franciszkańska, jezuicka, karmelitańska i tak dalej. Widzimy więc, że szkoły duchowości zwykle pokrywają się z wielkimi rodzinami zakonnymi. Szkołę duchowości więc tworzy przede wszystkim mistrz, zwykle jest to jakiś zakonodawca, potem uczniowie tworzący środowisko skupiające się wokół tego mistrza, środowisko, które kieruje się jego radami, jego sposobem przekazywania duchowych, a także doktryna, opracowana doktryna, głoszona i pogłębiana, rozwijana przez, głoszona przez mistrza i pogłębiana przez uczniów. Jak powiedziałem, szkoły duchowości różnią się między sobą między innymi wyakcentowaniem pewnych elementów jednej duchowości chrześcijańskiej. Tak na przykład wspomniana szkoła duchowości, szkoła benedycka, akcentuje uświęcanie życia i pracy poprzez liturgię, co zna swój wyraz w tym znanym powiedzeniu ora et labora. Duchowość dominikańska albo szkoła dominikańska koncentruje się na takim haśle contemplata aliis tradere. Przekazywać innym to, co się samemu przemedytowało, co jest owocem osobistej kontemplacji. Szkoła franciszkańska stawia mocny akcent na osobie Chrystusa. Koncentruje swoją uwagę na Chrystusie i próbuje go naśladować przede wszystkim w postawie Chrystusa. Szczególnie tutaj na uwagę zasługuje cnota ubóstwa, ale w szkole franciszkańskiej jest także umiłowanie Kościoła, umiłowanie prostoty, umiłowanie przyrody. Szkoła jezuicka akcentuje służbę Bogu poprzez apostolat i modlitwę medytacyjną, co znowu znajduje wyraz w tym powiedzeniu contemplativus in actione i tak dalej. Każda szkoła duchowości służy pomocą pewnemu środowisku w osiąganiu doskonałości na miarę Chrystusa, bo to w końcu jest istotą duchowości chrześcijańskiej. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, oczy każdy i wszyscy razem.
Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie redakcji teologicznej U Źródeł. Przed mikrofonem Marek Gogola. W ostatnich kilku latach, po okresie dotkliwego braku literatury religijnej, na półkach księgarni katolickich pojawiło się mnóstwo książek, w tym wiele poświęconych życiu duchowemu. Jedne zajmują się współczesnymi zrzeszeniami, czyli potocznie zwanymi grupami, ruchami lub wspólnotami, inne zagadnieniem uzdrowienia wewnętrznego, jeszcze inne kierownictwem duchowym. Nie brak także kontrowersyjnych publikacji dotyczących mistycyzmu i związanych z tym zjawisk nadzwyczajnych. Wydaje się, że w tym wszystkim jakby zapomniano o jednej z najbardziej podstawowych spraw w życiu duchowym, jakim jest troska o rozwój, czyli stałe dążenie do doskonałości na wzór i miarę Jezusa Chrystusa, czyli do świętości. By wyjść jako naprzeciw zapotrzebowaniu naszych słuchaczy, którzy poważnie traktując swoją wiarę, pragną w niej dojrzewać, postanowiliśmy kilka kolejnych naszych spotkań poświęcić bardzo ważnej kwestii rozwoju duchowego. Naszym rozmówcą jest ksiądz dr Marek Chmielewski, adiunkt Katedry Teologii Duchowości Katolickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ja tylko może Państwu dodam, że w naszych programach przyjmujemy również telefony pod numerem 57 11 71. Oczywiście można do nas zgłaszać propozycje tematów do naszych wspólnych spotkań, jak również intencje do zamyślenia wieczornego. A teraz już oddaję głos naszemu rozmówcy, księdzu Markowi Chmielewskiemu. Dlaczego mówienie o konieczności duchowego rozwoju, dążenia do świętości jest dzisiaj tak ważne? Czy nie wystarczy dostrzegalne przecież współcześnie dość żywe zainteresowanie duchowością, czego przejawem są chociażby wspomniane zrzeszenia, także alternatywne, a więc sekty?
Prawem życia jest rozwój. Jeżeli nie ma rozwoju, nie ma też i życia. Życie w jakiejkolwiek postaci, jeżeli nie rozwija się, szybko zamiera. To samo dotyczy także, a może przede wszystkim, życia duchowego. Mając to na względzie, Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium z całą mocą przypomniał, że wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy są przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powołani są do świętości zgodnie ze słowami apostoła, albowiem wolą Bożą jest uświęcenie wasze. Nikt z ochrzczonych, kto świadomie pozostaje w żywym związku z Kościołem Jezusa Chrystusa, a więc zdaje sobie sprawę, że jest członkiem mistycznego ciała Chrystusa, wspólnoty wierzących, nie może zadowolić się naturalną, zwykłą poprawnością moralną. Tym chrześcijanin, katolik różni się od poganina, czy wyznawcy jakiejkolwiek innej religii, że nie poprzestaje na tym, by być dobrym, ale stale dąży do tego, by być lepszym, zgodnie z nauką i konkretnym przykładem Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Dążenie do doskonałości należy więc do samej natury wiary chrześcijańskiej. Chrześcijanin, który nie pragnąłby duchowego postępu, podobny byłby do żołnierza, który nigdy nie wziął broni do ręki i nie chce bronić ojczyzny, albo do lekarza, który odmawia jakiegokolwiek leczenia chorego. Jest jeszcze jedna racja, dla której mówienie dziś o rozwoju duchowym jest niezmiernie konieczne. Otóż wspomnieliśmy na początku o współczesnych grupach, ruchach i wspólnotach. Przede wszystkim w sektach, ale niekiedy także i w katolickich formach życia wspólnotowego, obserwuje się niekiedy tendencję polegającą na pewnego rodzaju samozachwycie swoją duchowością. Mam tu na myśli typowe dla gorliwych, ale początkujących w życiu duchowym osób przekonanie o swojej doskonałości, a tym samym przekonanie o wyższości względem tych, którzy nie należą do tej samej wspólnoty życia duchowego. Jest to często opisywana w literaturze ascetycznej pycha duchowa. Tym bardziej niebezpieczna, że zawsze zasłania się pokorą. Współczesnym zrzeszeniom życia duchowego, potocznie nazywanym ruchami albo wspólnotami, realnie zagraża pogląd, że samo przynależenie do nich już gwarantuje wysoki stopień doskonałości moralnej i duchowej. Jak niebezpieczny jest to pogląd, świadczą chociażby wszelkiego rodzaju herezje i dziwactwa, których dawna i współczesna historia Kościoła zna aż nadto. Właśnie te środowiska wspólnotowe, które idąc za charyzmatem swojego lidera, jako zadanie mają odkrywanie działania Ducha Świętego, muszą postawić sobie za cel naśladowanie Jezusa Chrystusa. Wezwanie Pana pójdź za mną bezwzględnie zakłada wielkoduszny i systematyczny wysiłek duchowego wzrastania.
Czy nie sądzi ksiądz, że jakby nieobecność tematu rozwoju duchowego w najnowszej literaturze religijnej lub też niechęć do wysiłku, jakiego ten rozwój domaga się, nie jest, przynajmniej po części, wynikiem konsumpcyjnego stylu życia?
Ależ tak, oczywiście. Przyjrzyjmy się krytycznie temu, co proponuje młodzieży na przykład telewizja, młodzieżowe gazety, a nawet niektóre programy wychowania w szkole. Według tych wzorców wychowuje się, o ile tu można mówić o wychowaniu w sensie ścisłym, nie do samozaparcia, do wysiłku poszukiwania, ale raczej do łatwego i szybkiego sukcesu, do efektu. Ja z niepokojem myślę o czytelnikach książek religijnych różnego pochodzenia, dodajmy nie zawsze katolickiego pochodzenia, które pokazują wzniosłe szczyty duchowości, graniczące wprost z mistyką, a bardzo pobieżnie traktują drogę do tego szczytu. A więc wydaje się, że także i tu chrześcijańska duchowość traktowana jest jako w miarę łatwy, szybki sukces, jako efekt. Co więcej, traktowana jest jako sukces osiągnięty prawie że własnymi siłami, jakby obok, a może nawet poza chylą i mocą jego ducha. Chciałoby się powiedzieć, że jest to nie tyle duchowość efektywna, co raczej efektowna, a więc obliczona na efekt, na tani sukces. Ktoś kiedyś powiedział takie słowa: jeżeli szukasz Chrystusa bez krzyża, wówczas znajdziesz krzyż, ale bez Chrystusa. Boży plan zbawienia każdego człowieka i całej ludzkości prowadzi przez mękę, krzyż do zmartwychwstania. Tajemnicę krzyża w pełni odczytujemy dopiero w perspektywie wielkanocnego poranka, a z drugiej strony cud Wielkanocy to przecież owoc krzyża. Jeżeli więc słusznie powiemy, że chrześcijańska doskonałość albo świętość jest uczestniczeniem w zmartwychwstaniu Chrystusa, to nie zapominajmy, że dojście do tego poziomu naznaczone jest krzyżem, a więc wymaga wysiłku zmagania się ze starym człowiekiem, człowiekiem zniewolonym przez grzech. Czasem to zmaganie naznaczone jest dojmującym cierpieniem, ale to jest droga, jaką przeszedł Chrystus. A przecież według Jego słów nie jest uczeń nad mistrzem. Ponadto wiemy dobrze z własnego doświadczenia, że bez nie ma też i zwycięstwa. Lubiany nie tylko przez dzieci i młodzież francuski poeta i lotnik Antoine de Saint-Exupéry, znany autor Małego Księcia, napisał: jeśli nie znasz smaku klęski, nigdy nie zaznasz smaku zwycięstwa. By więc wielbić Boga oczyszczonym sercem, zwycięskim sercem, duszą całkowicie Jemu oddaną, nieraz trzeba będzie ponieść klęskę w zakresie własnych grzechów, egoizmu, niekoniecznych przywiązań itd. Nie można więc zapominać o potrzebie duchowego wzrastania, zwłaszcza wtedy, gdy wspólnota, do jakiej należymy, dostarcza nam wszelkich powodów, aby wykrzykiwać z radością Alleluja.
Od czego więc zależy duchowy rozwój chrześcijanina?
Upraszczając nieco, czynniki, od których zależy duchowy rozwój, podzieliłbym na dwie kategorie: obiektywne i subiektywne. Obiektywne czynniki naszego rozwoju duchowego dzielą się z kolei na nadprzyrodzone i naturalne. Obiektywne czynniki nadprzyrodzone naszego rozwoju duchowego to przede wszystkim Duch Święty, który, według słów świętego Pawła, przychodzi z pomocą naszej słabości. On jest uświęcicielem, pierwszym mistrzem i kierownikiem duchowym. Posłany przez Ojca i Syna, aktualizuje w każdym człowieku dzieło zbawcze Chrystusa. Przypominają się tu słowa Chrystusa Pana: z mojego weźmie i wam udzieli. Drugim obiektywnym czynnikiem naszego uświęcenia jest zatem misterium paschalne Chrystusa. On przez swoją Ewangelię słów i czynów, potwierdzoną męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, przywrócił nam utraconą godność dzieci Bożych. Odrestaurował zeszpecony w nas Boży obraz i podobieństwo. By przybliżyć tę prawdę, posłużmy się trochę prymitywnym porównaniem. Chrystus jest tym, który dla ludzkości, powiedzielibyśmy, zgromadził niezbędny, ogromny talent. Ponieważ miłuje ludzkość, więc chce każdemu dać coś z tego kapitału. Chce dać jakąś część na miarę potrzeb danego człowieka. Tym zaś, który niejako zajmuje się bezpośrednio rozdawaniem, prawie że wkładaniem do serca tego skarbu zbawienia, jest Duch Święty. Miejscem zaś, gdzie to rozdawnictwo skarbu zbawienia stale się dokonuje, jest wspólnota Kościoła. Kościół zatem jest trzecim, obiektywnym, nadprzyrodzonym czynnikiem naszego duchowego postępu. Przez całe życie, od chwili Chrztu Świętego aż do pogrzebu, chrześcijanin, jeżeli żyje autentycznym życiem duchowym, czyli życiem wedle Ducha, to żyje nie inaczej, jak tylko w Kościele. Stąd też przystąpienie do sekty, jak chociażby do Świadków Jehowy, w poszukiwaniu lepszej, w cudzysłowie, lepszej duchowości, jest zdradą Chrystusa i zejściem na bezdroża duchowości. Ale obok tych trzech głównych nadprzyrodzonych czynników rozwoju duchowego są obiektywne czynniki naturalne, na przykład płeć, kondycja psychofizyczna danej osoby, środowisko społeczno-kulturowe, w jakim się wyrastało i tak dalej. I tu chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że inaczej przedstawia się relacja do Chrystusa kobiety, a inaczej mężczyzny. Inaczej dziecka, a inaczej osoby dorosłej. Na swój sposób obecność Chrystusa przeżywać będzie ktoś niepełnosprawny umysłowo i niepełnosprawny fizycznie. Odmiennie od Europejczyka wyraża tę samą wiarę Chrystusa Afrykańczyk, co można było widzieć chociażby w maju bieżącego roku podczas synodu afrykańskiego na Watykanie, a inaczej mieszkaniec na przykład Ameryki. Z własnej obserwacji dobrze wiemy, jakich trudności we wierze doznaje na przykład młody człowiek wyrosły w obojętnej religijnie rodzinie, a jak bardzo pomaga dojrzałości duchowej świadectwo żywej wiary, zwłaszcza ze strony rodziców. Jeśli zaś chodzi teraz o tak zwane subiektywne czynniki duchowego dojrzewania, to sprawa wydaje się dość prosta i zrozumiała. Chodzi mianowicie o świadomą, twórczą i wielkoduszną współpracę z łaską Bożą, z darami Ducha Świętego, udzielanymi i pomnażanymi przez sakramenty i całe uświęcające Kościoły. Prawda jest jednak taka, że zwykle nie dorastamy do tych darów, a niektórzy niestety wprost je odrzucają. Bóg, powołując człowieka do istnienia, obdarzył go wolnością. Daru wolności Bóg nie cofa, nawet w sytuacji, gdy człowiek nadużywa go na własną szkodę, na własne potępienie. Może więc stawiać opór łasce Bożej, może sprzeciwiać się i zasmucać Ducha Świętego. Może świadomie i dobrowolnie niszczyć w sobie życie duchowe lub je fałszować. W tym miejscu przypominają mi się słowa Jana Pawła II, wypowiedziane na błoniach krakowskich przed 15 laty, na zakończenie pierwszej jego pielgrzymki do ojczyzny. Papież powiedział: czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego wolno?
kolejnym programie redakcji teologicznej U Źródeł wita się z Państwem dzisiaj bardzo serdecznie Marek Gogola. W cyklu naszych pogadanek na temat rozwoju życia duchowego powiedzieliśmy już, że naturalnym prawem życia chrześcijańskiego jest jego ustawiczny rozwój, aż po szczyty świętości. W naszej audycji przed tygodniem powiedzieliśmy, że nasze duchowe dojrzewanie zależy od czynników nadprzyrodzonych, jakimi są m.in. misterium zbawcze Jezusa Chrystusa, uświęcające działanie Ducha Świętego i wspólnota Kościoła. Zależy także od naturalnych czynników obiektywnych, takich jak uwarunkowania psychiczno-biologiczne, wpływ środowiska, samowychowanie itd. Pomimo daru łaski i ustępującego działania Ducha Świętego, to czy chrześcijanin będzie duchowo dojrzewał czy nie, zależy ostatecznie od niego samego, od jego wolnej woli, od tego, na ile zechce świadomie i dobrowolnie współpracować z daną mu darmo łaską nowego życia w Duchu Świętym. Przypomnę Państwu, że przyjmujemy telefony pod numerem 57 11 71, w których przyjmujemy Państwa zgłoszenia intencji do dzisiejszego zamyślenia wieczornego. Powracając do tematu naszego spotkania, zakładając tę wolę dążenia do chrześcijańskiej doskonałości, wypada nam teraz zapytać, jakie środki należy zastosować, aby jak najpełniej współdziałać z Duchem Uświęcicielem. Z pytaniem tym zwracam się do naszego stałego rozmówcy, księdza doktora Marka Chmielewskiego, pracownika naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Omawiając środki naszego uświęcenia, sięgnę najpierw do mądrości doktora Kościoła, biskupa Genewy, świętego Franciszka Salezego, zmarłego w 1622 roku. Na początku jego wspaniałego dzieła pod tytułem Philotea znajdujemy bardzo trafne porównanie rozwoju duchowego do drabiny biblijnego patriarchy Jakuba. Posłuchajmy odpowiedniego fragmentu. Spojrzyj na drabinę Jakubową, pisze święty Franciszek Salezy. Ona bowiem jest prawdziwym obrazem pobożności. Obydwa boki drabiny, podtrzymujące szczeble, po których się wstępuje, wyobrażają modlitwę wypraszającą na miłość Bożą i sakramenty wylewające tę miłość. Szczeble to nic innego jak tylko różne stopnie miłości, po których postępujemy z cnoty w cnotę, to zniżając się do działania na korzyść bliźniego, to wznosząc się kontemplacją do zjednoczenia z Bogiem przez miłość. A jacy to chodzą po tej drabinie? Są to ludzie anielskiego serca lub może aniołowie w ciele ludzkim. Nie są oni młodzi, ale młodo wyglądają, bo pełni są rzeźkości i rzutkości ducha. Mają skrzydła, na których wzlatują do Boga przez świętą modlitwę, ale mają także stopy do świętego i serdecznego obcowania z ludźmi. Ich oblicza jaśnieją wdziękiem i weselem, gdyż cokolwiek ich spotka, przyjmują z cichością i słodyczą. Ich ręce, nogi i głowy są odkryte, albowiem myśli ich, uczucia i czyny nie mają innego celu ani innej pobudki, jak podobanie się Bogu. Resztę ich ciała okrywa piękna, lekka szata, bo używają wprawdzie tego świata i rzeczy świeckich, lecz w sposób najczystszy i bez obłudy, biorąc z nich tyle tylko, ile wymaga ich stan i położenie. Taki jest obraz osób pobożnych, pisze święty Franciszek Salezy. Jak widzimy, w tym bogatym w metafory opisie pobożności chrześcijańskiej trafnie święty Franciszek Salezy wskazuje na trzy zasadnicze środki postępu duchowego: modlitwę, życie sakramentalne i ascezę. Tak jak drabina przestanie być drabiną, gdy zabraknie jednego z dwóch boków albo szczebli, tak samo pobożność chrześcijańska, a tym samym dojrzewanie duchowe, będzie z gruntu fałszywe, gdy pominie się jeden z tych trzech wyżej wymienionych środków postępu duchowego. Może bowiem zdarzyć się tak, de facto ma to miejsce głównie w sektach pochodzenia chrześcijańskiego, jak również w niektórych ruchach sytuujących się raczej na peryferiach wiarygodności chrześcijańskiej, że przesadnie stawiają akcent na modlitwę, której koniecznie, według oczywiście przekonania członków tychże grup, muszą towarzyszyć zjawiska nadzwyczajne, jak na przykład mówienie językami, a więc glosolalia lub ksenoglosja. Natomiast życie sakramentalne, zwłaszcza Eucharystię i pokutę, traktuje się w nich dość powierzchownie, nie mówiąc już o jakichkolwiek wymaganiach ascetycznych. Może być także odwrotnie, zwłaszcza tam, gdzie usiłuje się asymilować do duchowości chrześcijańskiej na wskroś obce chrześcijaństwu praktyki dalekowschodnie, na przykład jogę, zen i temu podobne. Przesadne wyakcentowanie ascezy spycha na margines potrzeby modlitwy i sakramentu, sugerując tym samym możliwość jakiegoś samozbawienia, co absolutnie kłóci się z nauką Chrystusa, który mówi jednoznacznie: beze mnie nic nie możecie uczynić. Czy zatem ustoi świeca na trójnożnym świeczniku, którego nogi będą nierówne, zamiast świecić innym, jasnym światłem, przewróci się i zgaśnie, a niekiedy upatrzy na ziemię, zanim zagaśnie, podpali to, na co upadła, i spowoduje wielki pożar, którego duchowe straty zwykle będą niedoszacowane. Podobnie może się stać z nazbyt gorliwymi ludźmi, którzy chcieliby przeskoczyć prawdę i na przełaj niejako dojść do doskonałości bez Chrystusa. Zamiast stać się dla innych świadkami wiary, staną się ich zgorszeniem.
Może zechce ksiądz omówić sakramenty, a przynajmniej tak zwane sakramenty inicjacji chrześcijańskiej pod kątem ich roli w życiu duchowym.
Sakramenty, głównie tak zwane sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, są w porządku chronologicznym pierwszym i podstawowym środkiem duchowego postępu. I tak we Chrzcie Świętym, wszczepiającym człowieka w misterium Chrystusa, czyniącym go przybranym dzieckiem Bożym i członkiem Kościoła, następuje zapoczątkowanie życia duchowego. Od tego momentu można mówić o życiu duchowym, aczkolwiek jeszcze ukrytym i często nieświadomym. Z kolei w niedość docenianym w sakramencie bierzmowania zostaje ochrzczonemu udzielone wszelkie niezbędne wyposażenie duchowe, dzięki któremu może on uświadomić sobie zapoczątkowane we chrzcie życie duchowe. Może dzięki temu wyposażeniu rozpoznawać działanie Boże w nim i na nie właściwie odpowiedzieć. Z kolei sakrament pokuty to sakrament, powiedzielibyśmy, permanentnego wyzwalania człowieka z grzechu, który zawsze jest owocem egoizmu. A przecież miarą chrześcijańskiej doskonałości wedle słów dekalogu powtórzonych przez Chrystusa jest miłość. Będziesz miłował Pana Boga Twego całym swoim sercem, całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Szczególną rolę natomiast w rozwoju życia duchowego odgrywa sakrament Eucharystii. Bowiem, jak powiedzieliśmy, Chrystus jest u samych podstaw każdego chrześcijańskiego życia duchowego. W dobrze przeżywanej Eucharystii nie tylko jest to niejako teoretyczne poznawanie Chrystusa, ale przede wszystkim praktyczne doświadczenie Go, dosłownie fizyczne dotknięcie Go, jakieś niewyrażalne doznawanie Jego obecności w sobie samym. Z tej racji owocnie przeżywana liturgia eucharystyczna jest antycypacją, czyli uprzedzającym zasmakowaniem tego, co nastąpi u kresu naszego dążenia do doskonałości chrześcijańskiej. Słusznie zatem uczy Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii, że liturgia jest szczytem do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc.
Thank you.